Tak, chwała niech będzie Bogu. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Kiedy rozpoczynaliście tutaj i rozpoczynaliśmy raz z grupą uwielbiającą wywyższać Pana, to wszyscy odczuwamy obecność Pana na tym miejscu. I to jest wspaniale, że możemy mieć tą radość, że dom Pana zgromadza się w domu. Bo domem Pana my jesteśmy jako ludzie. A jeszcze do tego Pan dał miejsce, aby się mógł dom Pana zgromadzać. I ten budynek, chociaż jest zbudowany, będzie kiedyś poruszony. Bo wiecie, że wszystko to, co jest na zewnątrz, ulegnie wstrząsowi. Ale nieporuszone jest to, co jest w Tobie i we mnie. Nieporuszony jest Ten, któremu zaufaliśmy. Nasz Pan Jezus Chrystus. I chociaż wszystko będzie poruszone, Ty będziesz trwał na wieki. Dlatego, że Ten, który jest życiem wiecznym, jest w Tobie i we mnie. Halleluja. A więc, moi drodzy, nie musimy się lękać i nie musimy się obawiać. Ja chciałbym dzisiaj mówić na temat wiary. Będę mówił w oparciu o kazanie Charlesa Spurgeona, takiego XIX-wiecznego kaznodziei. Ale bardzo mocno mnie to słowo poruszyło i troszeczkę pewne rzeczy tam pouzupełniałem. Niemniej chciałbym dzisiaj mówić o wierze, albo właściwie chciałbym mówić o kobiecie, która miała niezwykłą wiarę. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli do Bożego Słowa, do listu Jakuba, 2 rozdziału. I będę czytał parę wierszy. Od wiersza 24 do 26. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. W liście do Hebrajczyków jeszcze jeden fragment dotyczący tej kobiety. Wiersz 31, 11 rozdziału, który mówi o bohaterach wiary. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj na kwestię żywej, prawdziwej wiary, jaką posiadała ta niezwykła kobieta. Możemy tak o niej powiedzieć, że była niezwykła, dlatego że Słowo Boże daje jej miejsce. I to szczególne miejsce, no bo jeżeli jest umieszczona wśród bohaterów wiary, i to nie jest kobieta, która gdzieś tam w przeszłości miała takie, cieszyła się dobrą reputacją, no bo wyraźnie Pismo Święte mówi o nierządnicy Rahab. Oczywiście myślę, że każdy z nas ma tą świadomość, że ona nierządnicą była w tym starym życiu. To, co należało do starego życia. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można o niej przeczytać w Nowym Testamencie. Kiedy ona wymieniana jest w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale, w wierszu 5, ona jest wymieniana w tym rodowodzie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest niesamowite, że kobieta o takiej reputacji, kobieta o takiej historii znajduje się wśród bohaterów wiary, drodzy. Nie tylko, że ona znajduje się wśród bohaterów wiary, to ona znajduje się w rodowodzie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to nam mówi, że tak jak mówi jeden z psalmów, teraz nie pamiętam, czy to jest psalm 105 czy 115, że Bóg podnosi nas ze śmieci. I sadza nas z książętami. Halleluja. I to jest dowód tej ogromnej łaski Bożej, która dokonuje niesamowitą przemianę w życiu człowieka. I nikt z nas tej przemiany nie jest w stanie zrobić. Może to zrobić Bóg w swojej łasce, swoją mocą. I ta kobieta jest jedną z tych, która zajmuje to szczególne miejsce. Pamiętacie też Rut Moabitkę, też pogankę, która znajduje się w tym rodowodzie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc Z jednej strony możemy powiedzieć, że nie dziwimy się ze względu na to, co o niej jest napisane w Księdze Jozuego, że jest wśród bohaterów wiary. Ale dziwimy się, że Jakub o niej pisze. No gdyby Paweł o niej pisał, bym zrozumiał. Bo Paweł akcentuje właśnie łaskę i wiarę, usprawiedliwienie z wiary i tak dalej, i tak dalej. Ale Jakub, taki ortodoks, taki człowiek, który cały czas gdzieś tam ma to tło żydowskie i to powiązanie z zakonem, prawem. Ale właśnie Jakub o niej pisze. To właśnie Jakub stawia ją jako przykład, jako wzór wiary, żywej, prawdziwej wiary. Ale, moi drodzy, patrząc na tą, co robi Jakub, o czym pisze Jakub, brat pański, to on zestawia ją i to już jest chyba takim wstrząsem dla Żydów. Stawia tą nierządnicę, tą z pogan, tą Rahab nawróconą, stawia i umieszcza ją na równej linii z Abrahamem. Ojcem wiary. Z Abrahamem, protoplastą Izraela. Z Abrahamem, od którego wszystko zaczęło się, jeśli chodzi o naród wybrany. To od niego ten naród pochodzi. To jemu dane zostały największe obietnice dotyczące jego narodu i dotyczące nas wszystkich. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Jakub umieszcza ją. Kiedy mówi na temat żywej wiary, kiedy mówi na temat prawdziwej wiary, Jakub umieszcza na pierwszym miejscu, mówi, pamiętacie na naszego praojca Abrahama, który uwierzył? Jego wiara była tak żywa, że przez wiarę złożył swojego syna na ołtarzu, aby był ofiarowany Bogu. I czyż nie rozumiecie, że wiara, jeśli nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie? A później mówi, czyż nie czytaliście o nierządnicy Rahab? Jak może człowiek takiej miary jak Jakub, takiej świętości jak Jakub, takiego spojrzenia na praktyczne chrześcijaństwo jak Jakub, umieszczać tą kobietę obok Abrahama? Ale jednak Jakub mówi nam w swoim liście, a wierzę, że wiedział, że pisze z natchnienia Ducha Świętego. Że to jest objawienie od Boga, że wiara Abrahama niczym nie różniła się od wiary, którą miała Rahab. Chociaż każdy z nich zupełnie miało inny background, zupełnie miało inne jakby środowisko, w którym wzrastało. Moi drodzy, Rahab miała ten sam rodzaj wiary. Kiedy czytam Nowy Testament, kiedy otwieramy drugi list Piotra, tam zaraz na początku apostoł Piotr mówi, że osiągnęliście wiarę jaką? Równie wartościową, co i nasza, czyli apostolska, taka, która była w Piotrze, w Pawle, w innych apostołach. Osiągnęliście. Jak to osiągnęliśmy? Tam wyżej jest napisane, dzięki sprawiedliwości Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa osiągnęliśmy. Moi drodzy, tak więc patrzymy na to, co pisze Jakub, patrzymy na to zestawienie i jesteśmy zdumieni tym, co pisze, jak argumentuje brat pański, Jakub, apostoł, jak argumentuje i mówi na temat wiary. Rahab była poganką. Była córką tego narodu, który Bóg skazał na zagładę. Bóg powiedział do Mojżesza, Bóg powiedział do Jozuego, Bóg powiedział do swojego narodu, kiedy wejdziecie do tej ziemi, macie usunąć wszystkich, wytępić wszystkich. My wiemy doskonale, że przez 400 lat, od momentu, kiedy Abraham po raz pierwszy zawitał w Kanaanie, aż do momentu, kiedy Mojżesz tam stanął u bram aby posiąść tą ziemię. Minęło 400 lat, to było 400 lat czasu na opamiętanie dla Kananejczyków. Czasami ludzie są zdumieni i mówią, przecież nasz Bóg jest Bogiem miłości, przecież nie będzie sądu, a jednak Słowo Boże mówi, że sąd będzie. Nie wiem, co tak patrzycie na mnie. Powiecie amen? Będzie. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. Nawet wierzących, wierzący w Chrystusa staną przed sądową stolicą Chrystusa. Aby się okazało, jaka miara wiary, jaką wiarę mieliśmy, czy ta wiara powodowała te owoce, te rzeczy, które przeżywał Abraham, Rahab w swoim życiu, czy też nie. I aby każdy odebrał nagrodę, bądź nie. Te narody nic sobie nie robiły z łaski. Te narody nic nie robiły sobie z napomnienia. Te narody nic sobie nie robiły z tego, co Bóg do nich mówił przez 400 lat. A robili straszne, okropne rzeczy, które nam się w głowach nie mieszczą. Co najmniej dwóch swoim bożkom składali na ofiarę swoje dzieci, swoje niemowlęta. Bogini Asztarcie, bogini miłości, płodności, zrzucali swoje dzieci ze skały, a później kładli na ołtarze. A inne palili żywcem. Tam były grzechy Sodomii. Jak czytamy uważnie zakon mojżeszowy, tam przeczytacie, ale wy tego nie będziecie robić. Tam mężczyźni żyli z mężczyznami, kobiety żyły z kobietami. Tam spółkowano ze zwierzętami, tam uprawiano czary, magię, wróżby. Ta ziemia była tak zepsuta. I Rahab należała do tego narodu, do tych narodów. Ale jednak w tym wszystkim Rahab podniosła się, bo miała wiarę. Niesamowite. Tak więc, kiedy Słowo Boże nam tutaj mówi o tych rzeczach, musimy mieć tą świadomość, że Bóg okazuje łaskę, że zanim przyjdzie sąd, Bóg okazuje łaskę, że Jego sąd, Jego tron jest poprzedzony łaską i miłosierdziem. Ale jeżeli nie ma opamiętania, to wtedy przyjdzie to, co jest nieuniknione. Sąd. I moi drodzy, nikt z ludzi na obliczu tej ziemi nie ucieknie od tego momentu, kiedy będzie musiał stanąć przed Stwórcą. Niedawno otworzyłem sobie psalm, teraz nie pamiętam, który to był. To były przypowieści. I tam jest napisane tak, że Pan broni biednego. Broni sierotę i wdowę, broni biednego przed złymi ludźmi. Ja tak mówię ogólnie, jakie było przesłanie tego fragmentu. I sobie tak myślę, czytam, mówię, Panie, czy rzeczywiście? Ile jest niesprawiedliwości? Ileż ludzi wołało i nie przyszła pomoc? Ale później przyszła myśl do mnie. Pan jest obrońcą biednych, uciśnionych. Pan jest obrońcą sierot. Pan jest obrońcą tych ludzi. Jeżeli nie doświadczą tego teraz, to na sądzie Bóg będzie ich obrońcą. I Pan wymierzy sprawiedliwość i nic nie będzie nieuniknione. Moi drodzy, niektórzy sądzą, że skoro żyjemy teraz pod łaską, to już teraz właściwie nasze życie, no już nie musimy tak zwracać uwagę na nasze życie, ale Jakub pisze zupełnie coś innego. Jeżeli masz zdrowy korzeń wiary, jeżeli ta wiara jest zdrowa, osadzona w Bogu, w Bożym Słowie, to owoc tej wiary też będzie zdrowy. Amen. To owoc tej wiary żywej będzie właściwy. Także przez wiarę będziesz robił rzeczy, które w oczach innych ludzi będą wydawały się głupstwem, nie w modzie, nie na fali, a ty będziesz żył z wiary. I twoja wiara będzie mocna. I nie będziesz przychodził i nie będziesz mówił świadectwa: Pan Bóg mi pobłogosławił, bo jechałem autobusem i nie kupiłem biletu. I Pan mi pobłogosławił, bo nie było nikogo, żadnego kontrolera i przejechałem bezpiecznie. Wiecie, że czasami wierzący ludzie takie głupoty opowiadają. Znaczy ja rozumiem, że możesz się ucieszyć, że ci nie złapał, kiedy nie zrobiłeś tego z premedytacją. Po prostu nie zdążyłeś, ale później zrobiłeś coś innego, bo masz wiarę. Poszedłeś, kupiłeś bilet i go potargałeś, bo przejechałeś. Amen. Szalony człowiek. Ale żywa wiara, ten korzeń, o którym pisze apostoł Paweł i tym owocu, o którym pisze Jakub, to jest ta sama wiara, z tej prawdziwej, żywej wiary rosną cudowne, wspaniałe owoce wiary, uczynki, które chwalą Pana. Oddają cześć Bogu i Bóg jest wywyższony przez twoje i moje życie. Może Jakub sugerował się czymś innym. Z jednej strony mamy reprezentanta Izraela, Abrahama. Z drugiej strony mamy tą nierządnicę nawróconą, Rahab, reprezentantkę pogan. Żydzi i poganie znajdują się w tej linii naszego Zbawiciela. Co za cudowna łaska. Co za wspaniały Boży plan. Może to jest taki sygnał dla tych Żydów, którzy czytali jego list. A może dlatego, że w pewnym momencie i Abraham, jeszcze jako Abraham, też musiał zostawić wszystko tak jak Rahab. W każdym razie, kiedy patrzymy na wiarę Rahab, możemy zobaczyć, że jej wiara była niezwykłą wiarą. Kiedy mówię niezwykłą, to nie chcę powiedzieć, że była lepszą od twojej czy mojej. Bo możesz mieć tą samą miarę, ten sam rodzaj, przepraszam, wiary, co ona. W każdym razie była niezwykła. Słuchajcie, ona żyła w pogańskiej rodzinie. Nie otrzymała tej wiary przez urodzenie. Nie miała, jej rodzice byli poganami, Kananejczykami, skazanymi na zagładę. Ona nie miała żadnego pozytywnego duchowego dziedzictwa. Kiedy Paweł pisze do Tymoteusza, mówi: pomny na wiarę twoją, która zadomowiona była w babce twojej, Lojdzie, i matce twojej, Eunice. Cudowne duchowe dziedzictwo. Ale ta nierządnica, Rahab, takiego dziedzictwa duchowego nie miała. Od samego początku przez swoich rodziców prowadzona była do bałwochwalstwa. Prowadzona była do tych strasznych bożków, którym składano na ofiarę dzieci. Ta rodzina nie znała Boga Jahwe. Nie modlili się do Boga. Nie mieli proroków, nie znali imienia Bożego. Ona była pierwszą w swojej rodzinie. Pierwsza w swoim rodzie, która uwierzyła w Boga, którego na oczy nie widziała. O którym, że tak powiem, ledwo słyszała. A więc nie miała bogobojnych rodziców. Wiecie, to mi coś mówi. Czasami ludzie próbują usprawiedliwić swój brak wiary, brak zaufania do Boga. Próbują to wszystko zrzucić na to, że oni się tak, a nie inaczej wychowali. Mieli taką, a nie inną rodzinę. Rahab właśnie miała bezbożną, pogańską rodzinę. Bałwochwalczą rodzinę, która wdrażała ją w te bezbożne, pogańskie praktyki. A jednak uwierzyła w Boga i Bogu. Jednak ona zdecydowała się pomimo wszystko ufać Bogu Izraela. Była jak samotna palma na pustyni. Jak życie pośród grobów. Jak lilia pośród cierni. Takim była Rahab. Była gotowa i cierpiała i niosła swój krzyż. Dlatego, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że musiała płacić swoją cenę za wiarę. Ale przez to jej wiara stawała się mocna. Wytrwała, była gotowa to zapłacić. Ale nie tylko to, że jej rodzina taka była. Rahab żyła w kraju niewierzących ludzi. Tak bezbożnych, o czym wspominałem na początku. Tak pełnych nieprawości. W całym mieście nie było ani jednego prawdziwie wierzącego człowieka. W całym mieście nie było nikogo, który by żył porządnie. Zresztą ona, jej stare życie było tego przykładem. W całym mieście byli ludzie, którzy byli tak zdeprawowani i źli. Wiecie, jakim jest wielkim przywilejem, że mamy zbór? Że możesz tutaj przyjść, że możesz tu uwielbiać Pana, że możesz poprosić brata, siostrę, pastora i innych, pomódlcie się ze mną. Pobłogosławcie mnie. Ja nie mogę sobie sam poradzić, ale ta niewiasta Rahab nie miała absolutnie nikogo. Z kim miała do kogo miała pójść w momentach kryzysu? Do kogo miała pójść, kiedy czuła się zatworzona? Gdzie mogła iść? Pamiętam, kiedy nawróciłem się, nie miałem pojęcia, że jacyś zielonoświątkowcy istnieją na tym świecie. A i tak bardzo potrzebowałem społeczności z wierzącymi ludźmi. I mówię do mojego przyjaciela, słuchaj, czy tu w ogóle są jacyś ludzie, którzy uwierzyli tak jak ja, bo mam wielki głód i pragnienie bycia z takimi ludźmi. On mówi, no ja chodzę do zboru. To ja mówię, a to czemu przez 2 miesiące mi nic nie mówisz? Że są w ogóle tacy ludzie. Ale jeszcze jedna rzecz. Kiedy nie mogłem chodzić do zboru, wiecie, dla mnie było wielkim szczęściem. Kiedy łapaliśmy, że tak powiem, okazję, spotykaliśmy się na moment na przystanku, który jechał do jego miejscowości. Ja wiedziałem, że on tam będzie wsiadał do autobusu. Ja tam leciałem, abyśmy na tym przystanku stali i przez chwilę rozmawiali z sobą o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. I skłanialiśmy głowę tam gdzieś z boku, że ludzie nic nie widzieli i modliliśmy się jeden z drugim. Ale ona nie miała nikogo. Nie był nikt, który by stanął koło niej. Była kobietą o niezwykłej wierze. Nie tylko rodzina, ale w całym mieście, w całym państwie nie można było znaleźć nikogo, który by dawał jej wsparcie. Nie zapomnijmy, że Jerycho leżało blisko Sodomy i Gomory. Nie zapomnijmy, że nieprawość także tego miasta była ogromna. Wiecie, łaska Boża jest zadziwiająca. Nie wiemy, Duch Boży wieje, pamiętacie, jak chce. Nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Łaska Boża zadziwiająco cicho działa w sercu, duszy, duchu człowieka. I nagle ten człowiek, który gdzieś tam nawet o tym nie myślał, ta łaska i miłość Boża i Słowo Boże dotyka go, porusza jego serce i sumienie. I on zaczyna widzieć i się podnosić w stronę Boga. Halleluja. To właśnie doświadczyliśmy. To właśnie przeżyliśmy. Działa cicho i skutecznie w sercu człowieka, który przyjmuje tą łaskę, przyjmuje wiarę, a jej nie odrzuca. Nie gardzi nią. Jej wiara była zadziwiająca. Niedawno mieliście brata Denisa Grinicza. Cudownie, jak brat Denis Grinicz usługuje. Wszyscy się zjeżdżają. Kto żyw, prawda, na nabożeństwo i sala jest pełna, bo mamy wspaniałego zwiastującego, ewangelistę, nauczyciela, proroka Pana. Ale tam w Jerycho nie było żadnego z tych sławnych ludzi. Nie było żadnego znanego ewangelisty. Nie było żadnego sławnego nauczyciela ani proroka Pana. A jednak Rahab posiadła wiarę, która uratowała jej życie. Wiecie, nie doceniamy sobie często tego, że nie tylko, że mamy zbór, mamy brata i siostrę. Nie doceniamy sobie tego, że mamy Ewangelię, Pismo Święte. Ona tego nie miała. Ona nawet wersetu nie miała. A wierzyła. I uratowała życie. Wiecie, co było jej Ewangelią? Wiecie, jaka Ewangelia do niej docierała? Jakie Słowo Boże do niej docierało? Kiedy szła na targ, albo szła do studni nabrać wody, tam ludzie się schodzili i mówili o tym, co się dzieje w świecie, bo karawana nowa przybyła do miasta i opowiadają. I ona mówi, my wiemy, ja wiem i my wszyscy wiemy, co Bóg uczynił z Izraelem, z wami, do tych wywiadowców. Jak cudownie wyprowadził was z Egiptu, jak rozstąpiło się Morze Czerwone. My wiemy o tym, jak Bóg cudownie was karmi na pustyni. To była jej Ewangelia. A teraz słyszeliśmy, że tam po drugiej stronie Jordanu pokonaliście króla Baszanu i Oga. Gileadu i Baszanu, dwóch królów. Oga, króla Baszanu. Mówi, my o tym wiemy. Myśmy o tym słyszeli, co zrobiliście Sychonowi i Ogowi. Pokonaliście ich, zburzyliście ich miasta, a to były warowne miasta. Wiecie, że Og, ten król Baszanu, miał grobowiec z żelaza na długość 4,5 metra, szerokość 2 metry i Słowo Boże mówi, że był ostatnim z olbrzymów. No to mógł mieć tak do 4 metrów. Między 3 a 4. Goliat miał około 3,5 metrów wzrostu. Taki osiłek. Ale wyście go pokonali, wyście zdobyli. Ona o tym słyszała, o czym ludzie mówią na targu. Ona mówi, to jest niemożliwe. I wiecie, ona powiedziała jeszcze coś do tych wywiadowców, którzy do niej przyszli. I strach przed wami padł na nas wszystkich. Ona mówi, ja wiem, że Bóg wam wyda to miasto. Słuchaj, uwierzyłbyś? Gdybyś miał tylko tyle informacji o Bogu? Słuchajcie, ileż razy z tego miejsca zwiastowane jest żywe słowo, nie tylko o tym, co uczynił w Egipcie, ale zwiastowane jest słowo o naszym żywym Panu Jezusie, który wstał z martwych, umarł za nasze grzechy i wstał z martwych i żyje. Ileż razy z tego miejsca słyszysz, jak ludzie mówią, Jezus uczynił to i to i to. Pytam się, czy masz wiarę? Czy to spowodowało, że zacząłeś wierzyć? I mówisz, muszę iść za tym Bogiem. Wiara przychodzi ze słuchania. i mamy Słowa Bożego, że tak powiem, w obfitości. Pytanie jest, czy jest wiara w Twoim i w moim sercu? Czy odpowiadam wiarą na to, co Bóg mówi w swoim Słowie? No niech Pan Bóg zrobi jeszcze jakiś cud. Niech da jeszcze jakiś znak może. Ona miała tylko te informacje. Kiedy tak przyszła do domu, powiedziała, ten Bóg jest żywy. To, co On robi, jest niesamowite. I ja chcę w Niego wierzyć. I kiedy przyszli wywiadowcy, przez wiarę, Słowo Boże mówi, przez wiarę ukryła ich. A kiedy przyszli ludzie od króla, jest, są u ciebie, on nie. Zobaczcie, albo inaczej, co Bóg jeszcze musi powiedzieć do ciebie, do mnie? Co Bóg musi powiedzieć, żebyś Mu zaufał, żebyś poszedł za Nim, żebyś porzucił grzech, tak jak ona to zrobiła? Ja myślę, że kiedyś ona stanie na sądzie wobec nas i ty będziesz mówił, ale to, ale to. Ona miała tylko takie strzępki informacji ze Słowa Bożego, a jej wiara była potężna i zadziwiająca. Co jeszcze Bóg by musiał uczynić, abyśmy uwierzyli? Ona jest pewna. Pan dał wam tą ziemię. Słuchajcie, ona nie mówi, Pan da wam tą ziemię. Ona mówi, Pan dał wam tą ziemię. Ona jeszcze jest bezpieczna w swoim mieście. Izraelici są za Jordanem. Jordan jest wylany, to jest okres wiosenny. Ona mówi zadziwiające słowa i rzekła do nich, wiem, że Pan dał wam tę ziemię. To jest wiara. Jak możesz tak mówić? Ale ona już wiedziała. Strach padł na całą naszą ziemię. Ona już wiedziała, bo widziała, co Bóg do tej pory uczynił i wiedziała, co się stanie. I nic nie powstrzyma Izraela od zajęcia tego miasta. Kochani, wiara mówi, wiem, tak jest, a nie może. Wiem, że mój Pan żyje. Wiem, że On przyjdzie. Wiem, że nas zabierze. Amen. Wiem. Nie przypuszczam, wiem. Wiara Rahab była niespotykana. Pomimo tego, że Izrael był z drugiej strony. Jak Rahab mogła wierzyć? Mur Jerycha, 12 metrów wysokości. Potężny mur. Potężne miasto, uzbrojeni ludzie. Jak tacy ludzie z pustyni, koczownicy, jak mogą zdobyć to miasto? Ale ona mówi, wiem, że Pan dał wam to miasto. Inaczej mówiąc, wierzyła w cud. Jej wiara była tak potężna i mocna w Boga. Skoro Bóg sobie poradził z Egipcjanami, skoro Bóg sobie poradził z tym Morzem Czerwonym, to cóż dla Niego są te mury Jerycha? Nie musiała wiedzieć jak. Ale wiedziała, że to się stanie. Nie wiedziała jak. Wierzyła w każdym razie, że Bóg i Jego lud zdobędą to miasto i sprawa jest zamknięta, przesądzona. Tu nie ma od tego odwołania. Moi drodzy, zrobiła kapitalną rzecz. Obiecajcie mi, że uratujecie mnie. Ten sznur, po którym ich spuściła, oni mówią, niech on tam jest. Będzie znakiem dla wszystkich Izraelitów, żeby nikt do twojego domu nie wszedł. A jej dom, jej mieszkanie było w murze, który się rozleciał. To znaczy, myślę, że ten kawałek został. To jest niesamowite. Wszystko się porozpadało, a ten kawałek został. Czy nie mamy cudownego Boga, który nas wybawia w niesamowity sposób i na sposób ludzki ci się wydaje, to jest niemożliwe, ale Bóg ma moc zachować nas w każdej sytuacji. Ale wiesz, ale ufaj Mu, polegaj na Nim. Ona była tak pewna. Mówi, okej, ja zostawię ten sznur z czerwonej nici, który jest symbolem niczego innego, jak krwi Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Kiedy przychodzi sąd, ty i ja jesteśmy pod osłoną Jego świętej krwi. Halleluja. I nie przyjdzie na sąd, ten ostateczny, na zagładę, ten, który w Niego uwierzył. I zbliżając się do końca, Rahab miała taką wiarę, takie, w tej wierze takie rodzinne myślenie. Myślę, że każdy z nas to ma. Panie, ratuj moją rodzinę. Ratuj moich bliskich. Nie pozwól im zginąć. Wiecie, ona szła do swojej mamy, do swojego taty, ona szła do swoich braci, o których Biblia mówi, do swoich krewnych, obeszła całą rodzinę, mówiąc do nich, słuchajcie, Bóg wyda to miasto. Ratujcie się. Możecie się uratować w jeden sposób. Przyjdźcie do mnie. Kiedy Izrael przejdzie, a na pewno przejdzie przez Jordan. Nie wiem jak. Jordan wylał, ale ten Bóg ma wszelką moc. Na niebie i na ziemi. Dał tego dowody. To o tym słyszeliśmy nieraz. Opowiadali nam wszyscy przychodnie. Ratujcie się. Oczywiście, że ona nie mogła zmusić ani taty, ani mamy, ani braci, ani krewnych do wiary. Ona im tylko mówiła w to, w co wierzyła, co do czego była przekonana. Ona mówiła im o Bogu Izraela, który jest żywy, działający i skuteczny. I muszę powiedzieć, że ze skutkiem. Prawda? Bo kiedy te mury runęły, a ten kawałek został z jej mieszkaniem, tam była cała jej rodzina, ale ona nie myślała tylko o sobie. Ona zrobiła wszystko, żeby dotrzeć do swoich bliskich. I oni musieli jej uwierzyć. Inaczej mówiąc, oni musieli zobaczyć zmianę w życiu swojej córki, swojej siostry, że jej życie jest inne, ona była nierządnicą. Ale teraz, kiedy z nią rozmawiamy, teraz, kiedy ona do nas przychodzi, my widzimy, że ona jest inna. Jej życie jest inne. W Sodomie i Gomorze też byli tacy bliscy córek Lota. Narzeczeni. Wiecie, jak zareagowali. Kiedy Lot mówi, uciekajmy, zbierajcie się, Bóg spali to miasto. A oni co powiedzieli? Wydawało im się, że żartuje. Wiecie, każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie. Za to, jak słuchamy tego, co Bóg mówi i robi i co my z tym zrobimy w naszym życiu. Jedni dadzą się uratować, inni niestety nie dadzą się uratować. Chociaż Bóg tego chce. Bóg tego pragnie. Myśleli, że żartuje. Nie uwierzyli Lotowi. Słowo Boże mówi, że w dniach ostatecznych wiedzcie przede wszystkim to, tak pisze Piotr, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Przeoczają, coś przeoczyli, że był potop, Coś przeoczyli, że Bóg spalił miasta. Coś przeoczyli, że Bóg zapowiedział, że i to wszystko jest przygotowane na ogień. Ratujcie się. Pamiętam, nie wiem, 12 lat temu miałem sen. Dom, mój rodzinny dom, jest położony na takim zboczu. Kiedy patrzę przez okno, patrzyliśmy, widzę szyndzielnię, widzę góry. I w tym śnie jestem w domu i patrzę przez okno w stronę gór. I nagle spoza tych gór gdzieś tam zaczynają wychodzić to w takim niesamowitym, tak szybko, potężne, czarne chmury, nawałnica. Kiedy tak popatrzyłem, tylko zdążyłem pomyśleć, to było wszystko. To było jak huragan, jak jakaś trąba jest po nas. I dalej w tym śnie widzę, słyszę krzyki, płacz sąsiadów, porozwalane wszystkie domy, a nasz dom stoi. Wszędzie obok ruina, zgliszcza, płacz, krzyk. I ja mówię do mojego taty: tato, czy to nie jest cud? Czy nie widzisz w tym Boga? A on mówi: to jest tylko przypadek. Czy nie widzisz w tym Boga? I obudziłem się. Sen się skończył. Co Bóg musi uczynić, abyśmy uwierzyli, abyśmy posiedli wiarę równie wartościową, co apostolska? Ja się cieszę, że mój tato pod koniec swojego życia modlił się i czytał Biblię. Ale wszystko jest w Bożym ręku. Pan mówi do nas. Moi drodzy, nie możemy mieć wątpliwości, że nierządnica Rahab, która uwierzyła, musiała być odważną kobietą. Za to, że ukryła wywiadowców, groziła jej utrata życia. Była zdrajczynią w swoim mieście. Wiecie, jak często nazywani są wierzący zdrajcami? Pod różnym aspektem. Ale lepiej jest ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej jest wierzyć Bogu i uratować swoje życie, niż patrzeć na innych, co zrobią albo czego nie zrobią. Gdyby nie jej żywa wiara, nie uratowałaby siebie i nie uratowałaby swoich bliskich. Czasami ludzie mówią: ja bym uwierzył, ja bym poszedł za Jezusem. Ale co powiedzą moi bliscy? Ale co powiedzą w wieczności twoi bliscy? Kiedy mogłeś uwierzyć, mogłeś poznać, a tego nie zrobiłeś i nie tylko nie uratowałeś siebie, ale nie dałeś im szansy. Kochani, chodźmy w wierze. Trzymajmy się w wierze. Wiecie, z jednej strony wiara nie znosi wątpliwości. Ale z drugiej strony mamy tą świadomość, że wielokrotnie musimy toczyć bój o naszą wiarę z różnego rodzaju pojawiającymi się wątpliwościami. Amen. Ważne jest to, abyśmy te wątpliwości pokonali, dali temu odpór przez miecz Słowa Bożego i tarczę wiary. Nie jest grzechem doświadczać różnego rodzaju ataków i wątpliwości. Grzechem jest, kiedy zaczynamy nosić te wątpliwości i w nich być, zamiast je odrzucić. Myślę, że w Wiara tej, która znalazła się na liście bohaterów wiary, jest dla nas wielką zachętą. Chcemy Bogu oddać chwałę. Chcemy powstać, drodzy. Chcemy się przez chwilę modlić. Jak to cudowną rzeczą jest, że ty i ja mogliśmy uwierzyć. I nie stało się to poza naszym umysłem, ale całkowicie zaufaliśmy temu, jak Duch Boży, Słowo Boże oświeciło nasz umysł, że zrozumieliśmy Jego łaskę i Jego zbawienie. Nie uwierzyliśmy na ślepo. Nasz umysł został oświecony i zobaczyliśmy to, czego wcześniej nie widzieliśmy. Przez Słowo Pana, przez działanie Ducha Świętego to się stało. Teraz chcemy oddać Mu chwałę. Teraz chcemy Go uwielbić. Teraz chcemy Mu podziękować za to. Halleluja. Chcemy się modlić społecznie, drodzy. Ojcze, tak dziękujemy Ci za naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje święte Słowo. Dziękujemy Ci za moc Twoją. Dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie, w którym mamy udział. Przez Jezusa Chrystusa, drogi Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie, za to wielkie, cudowne zbawienie. Chwała Ci, Boże, że uratowałeś nas, że oświeciłeś nas, że mogliśmy zaufać i uwierzyć i położyć całkowitą nadzieję w łasce, która dana nam jest w Jezusie Chrystusie. Chwała Ci, Boże nasz. Halleluja. I tak modlimy się, Panie, i chcemy wyznać, że chcemy ufać Tobie w każdym czasie, dobrym i złym, dogodnym i niedogodnym. Chcemy trwać mocno w wierze, która nie jest martwa, która nie pozbawiona jest owoców, uczynków, dzieł i działania wiary. Ale chcemy dawać wszędzie dowód, że jesteś naszym Bogiem, naszym Panem. Hala sakira masanta. Chwała Ci, Boże. Chwała Ci, Panie. Halleluja. Hala basiria korias. Halleluja. Jeśli mogę prosić grupę uwielbiającą tutaj na środek, to bardzo proszę. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja Tobie, Jezus. Grupa będzie nas prowadzić jeszcze w uwielbieniu Pana. Zanim jeszcze będziemy Boga chwalić, dziękować. Może jest dzisiaj ktoś pośród nas, kto gdzieś tam stoi w takim rozdrożu i zastanawia się, co zrobić. Uwierzyć, pójść za Jezusem, uznać w Nim swojego Pana, Boga i Zbawiciela? Czy zamierzasz nadal pozostać w mieście, które skazane jest na zagładę? Bo Słowo Boże wyraźnie mówi, ratunek i zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Przez wiarę w Niego. Dany jest Tobie i mnie Zbawiciel. I zanim zejdę z tej kazalnicy, zanim grupa poprowadzi nas w pieśni uwielbienia i chwały, chciałbym zadać pytanie, czy jest dzisiaj ktoś, kto chce być pierwszym w swojej rodzinie, albo może drugim, czy którymś, ale chcesz w końcu stanąć na gruncie żywej wiary i powierzyć swoje życie Chrystusowi i zaufać Jego łasce, Jego przebaczeniu. Jeżeli ktoś taki jest, to tam, gdzie stoisz, daj mi znać przez podniesienie swojej ręki, że chcesz dzisiaj swoje życie oddać Jezusowi. Chcesz po prostu powiedzieć tak, ja Jemu wierzę, że On umarł za mnie, za moje grzechy. Chcę, żeby był moim Panem i moim Zbawicielem. Jeżeli ktoś dzisiaj taki jest, który do tej pory tego nie uczynił, zapraszam Cię, przyjdź teraz w prostej modlitwie do Jezusa, tam gdzie jesteś. Jeżeli ktoś taki jest,
to niech da mi znać przez podniesienie ręki. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. Niech Was Bóg błogosławi i niech Jemu będzie chwała. Amen.